coś na temat tego, że Bóg nie dopuszcza kuszenia ponad siły nasze. Tak mówi Słowo Boże i chcę, abyśmy to pokrótce rozważyli dla serc naszych, abyśmy wiedzieli, że Bóg w miłosierdziu swoim nie daje nam za dużo. Przeczytamy na początku 1 Koryntian 10 rozdział 10 do 13 i jeszcze dwa wersety z 9 rozdziału, dwa ostatnie, 26-27. Nie wszemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane, abyśmy włożyli to sobie do rozumu, gdyż znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły ludzkie, ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Musimy poznać jedną ważną zasadę, której uczy nas Słowo Boże, że jeżeli należymy do Boga, to Bóg nie dopuści żadnej trudności w naszym życiu, której nie bylibyśmy w stanie znieść. A więc jeśli coś ciebie spotyka, to musisz uwierzyć w sercu swoim, musisz mieć to absolutne przekonanie, że jeśli to ciebie spotkało, to znaczy jesteś w stanie to przejść. Jeżeli nawet na początku mówisz sobie, że jest to ponad twoje siły, że już tego nie zniesiesz, że to jest ponad twoje siły i nie jesteś w stanie tego przejść, to musisz uwierzyć Słowu Bożemu, że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś Jego wyborem w tym świecie, że On ciebie z tego świata wyrwał, wybrał, to znaczy założył od razu przy wybieraniu ciebie z tego świata, że nie złoży na ciebie trudności, która by była ponad twoje siły. A więc ufajmy naszemu Panu i bądźmy tego pewni, bo to jest zasada Słowa Bożego. Taka jest zasada Bożego Słowa. Cokolwiek nas spotyka, jakiekolwiek przychodzi na nas pokuszenie, tragedia, która nas przygniata, jesteśmy w stanie to przejść i odnieść duchowe zwycięstwo. Jesteś w stanie to przejść i odnieść duchowe zwycięstwo. A więc zakładając na samym początku trudności, problemu, musisz od razu wiedzieć, że w założeniu Bożym przejdziesz przez to na pewno. Przypominam sobie pewnego brata, który napisał w takiej małej książeczce, w zasadzie takiej broszurce, i powiedział, jeśli nawet spadnie na ciebie jakiś ciężar, który Bóg dopuści, jeśli nawet cały pociąg towarowy ze wszystkimi wagonami przejedzie po tobie, to wiedz, że i tak nadal będziesz żył. Dlatego, że bez woli Bożej nic w twoim życiu się nie dzieje. I taka jest prawda. Jeżeli się modlimy i nawet nie odczuwamy, że Bóg słyszy naszą modlitwę, to nie musimy odczuwać. My musimy być pewni, bo Słowo Boże mówi tak, że Bóg słyszy twoją modlitwę i zawsze na modlitwy swoich dzieci odpowiada. Nie ma takiej sytuacji, że Bóg jest na ciebie tak pogniewany, że nie chce ci odpowiedzieć na twoją modlitwę. Bóg może nie odpowiedzieć pozytywnie na twoją modlitwę, ale odpowiedzieć na twoją modlitwę zawsze odpowie. Przypomnijmy sobie, co Jezus Chrystus powiedział, kiedy modlił się przy grobie Łazarza. Przypominamy sobie? modlił się, żeby Bóg, Ojciec go wysłuchał, a później na koniec co powiedział? A ja wiedziałem, wcześniej już wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Widzimy? Jezus Chrystus daje nam ten przykład, co to oznacza, że niezależnie od trudności Bóg Ojciec nas zawsze wysłuchuje. Amen? Jeśli jesteśmy tego pewni, to możemy mieć tą ufność w sercu i możemy być uspokojeni i napełnieni nadzieją, że Bóg i tak odpowie nam. Jeśli teraz nawet nie odpowiada, jeśli nawet teraz nie słyszymy, to i tak nam odpowie. Odpowie nam, nie wcześniej, to później, ale nam odpowie. Dlatego, że to jest nasz Ojciec Niebiański. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Znamy modlitwę pańską i wiemy, że tak te rzeczy się mają. Nie oznacza to oczywiście, że życie nasze będzie łatwe. Nie oznacza to, że życie nasze na tej ziemi będziemy przechodzić bez problemów. Ale w każdym problemie Bóg daje też wyjście. Ja lubię takie powiedzenie, że każdy problem po prostu ma tą dobrą stronę, że się w jakimś momencie kończy. I taka jest prawda, że Bóg dopuszcza problemy, ale też daje wyjście. A więc jest koniec naszych problemów. Fakt, że możemy potrzebować drogi ucieczki, wskazuje, że Bóg dopuszcza czasem ciężkie próby w naszym życiu. Potrzebujemy drogi wyjścia, drogi ucieczki. No, Bóg dopuszcza takie rzeczy, ale Bóg też daje tą drogę wyjścia, drogę ucieczki. Możemy nawet nie wierzyć, że będziemy w stanie je pokonać, ale niezależnie nawet od naszej wiary, wiedzmy, że Bóg nas ratuje. Była taka sytuacja w domu izraelskim, że kiedy Izraelici byli w Egipcie i mieli z Egiptu wyjść, to przypomnijmy sobie, że wtedy, kiedy anioł miał przejść i wybić wszystkich pierworodnych w Egipcie, to co wtedy Izraelici mieli zrobić? Mieli zabić baranka i wziąć krew z tego baranka. Tam ja już nie wchodzę w szczegóły co do tego baranka, że miał być bez skazy i inne takie rzeczy. W każdym bądź razie mieli wziąć krew z tego baranka i mieli pomazać tą krwią z zewnętrznej strony nad proże i oba odrzwia, czyli te w takie jakby futryny, prawda, te deski przy futrynie mieli pomazać krwią, aby anioł, kiedy idzie, widział, że jest krew i do tego domu nie wchodził wówczas i nie zabijał pierworodnego, prawda? I teraz rozważamy nawet taką sytuację, że w domu tym w środku była rodzina, która strasznie się bała. Już słyszeli, że anioł śmierci idzie, niszczyciel idzie i strasznie się bali. Wejdzie, nie wejdzie, wejdzie, nie wejdzie. Ale pomazane mieli oba odrzwia i nadproże. I w drugiej rodzinie z kolei radowali się, cieszyli się, oba odrzwia i nadproże mieli pomazane krwią. Cieszyli się, że anioł przejdzie i do nich do domu nie wejdzie. Jak myślicie, do którego domu z tych dwóch anioł wszedł i zabił pierworodnego? Do żadnego z nich. Czy się oni bali, czy się radowali, to zrobili to, co należało uczynić. I tak często jest też w naszym życiu. Kiedy przychodzą problemy, możemy się bać. Ale ponieważ zrobiliśmy to, co do nas należy, Jezus Chrystus jest w naszym życiu. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. On jest naszą pomocą i tarczą naszą. Zrobiliśmy, co do nas należy, to nawet jeśli żyjemy w strachu, przez problemy i tak przejdziemy. A jeśli żyjemy w radości, to też przez problemy przejdziemy. Dlatego, że Bóg obiecał, że jeśli zrobisz, co do ciebie należy, to Bóg ciebie będzie bronić i On ciebie będzie chronić i On da ci zawsze wyjście. Możemy wątpić w swoje siły, że jesteśmy w stanie wyjść. Możemy nawet nie zdać testu, który Bóg postawił przed nami. Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć tej konkretnej pokusy, konkretnej trudności, konkretnej opresji, w której znaleźliśmy się w życiu. To wcale nie oznacza. Jakkolwiek jest, to pokusa, Bóg obiecuje, że będziemy w stanie ją przezwyciężyć. Pokusa, jeśli przyjdzie, to jesteśmy w stanie ją przezwyciężyć. To oznacza, że jeśli w naszym życiu mamy jakieś cielesne usposobienie, nawet jeśli w naszym życiu mamy jakieś zachcianki, które nas nęcą, kuszą, to jeżeli jesteśmy w Bożych rękach, to Bóg i tak nam pomoże z tego wyjść. Kochani, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, modlitwa pańska, prawda? Słowo Boże mówi i nie wodzi nas na pokuszenie. To nie Bóg nas wodzi na pokuszenie. Słowo Boże nam to bardzo wyraźnie tłumaczy. To my jesteśmy nęceni przez naszą naturę grzeszną. Ale nawet jeśli w naszym życiu jest nadal ta natura grzeszna, to i tak Bóg nam może pomóc wyjść z pokusy. On nam może pomóc. Właśnie modlitwa pańska o tym mówi. Nie wódź nas. To znaczy wyprowadź nas z pokuszenia. I Bóg nas wyprowadzi. Co to znaczy przezwyciężać próby? Oznacza to, że próby nie pokonały naszej wiary. To znaczy nie utraciliśmy wiary. Czy też naszej pewności, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nawet jeśli jakiekolwiek wątpliwości w życiu naszym przychodzą, nawet jeśli nie za bardzo nam się udaje zwyciężać, to jednej rzeczy nigdy nie wolno nam utracić. Pewności zbawienia. Jest powiedziane, że w życiu naszym mamy założyć całą zbroję Bożą, prawda? I wśród tej zbroi Bożej jest wymieniona przyłbica nadziei zbawienia. Nie muszę teraz tłumaczyć, co to jest przyłbica, prawda? Nie muszę? Nie muszę. Ponieważ jest koronawirus, to ludzie wiedzą, co to jest przyłbica. Kiedyś może by nie wiedzieli, ale teraz doskonale wiedzą. Przyłbica to jest przyłbica. I ona zasłania. Przyłbica nadziei zbawienia to jest coś takiego, że zakładasz. Zakładasz i to powoduje, że niebezpieczeństwa z zewnątrz do ciebie nie docierają. Jeżeli szatan wysyła ogniste pociski, to one nie docierają do ciebie. Po prostu szatan mówi, Bóg ciebie nie kocha i to się odbije o twoją przyłbicę. Po prostu wiesz, że ciebie kocha. A więc załóżmy przyłbicę nadziei zbawienia i bądźmy absolutnie pewni tego, że zbawienia, niezależnie od tego, co by się nie działo, nie utracimy. Oczywiście musimy w naszym życiu przestrzegać pewnych Bożych zasad. Przejście prób nie może zniszczyć naszej wiary. Nasze wieczne przeznaczenie nie jest zagrożone, ponieważ jesteśmy chronieni przez Ducha Świętego, którym zostaliśmy obdarowani. Jako zapewnienie naszego zbawienia jest Duch Święty. W Efezjan 1 rozdziale, 13-14 wersecie jest powiedziane w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, że nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Żadna próba nie może pokonać naszego zbawienia. Ponieważ nasze zbawienie pochodzi od Boga. A więc próby, które przechodzimy, mają się odbijać od naszego zbawienia. My mamy Boże zasady stosować w życiu i być absolutnie pewnymi, że nasze zbawienie jest niezagrożone. Dlatego dziecko Boże będzie zachowane podczas prób, wspierane Bożą dłonią będzie. I my musimy zawsze liczyć na tą Bożą pomocną dłoń, która będzie nas podnosić. To jest dowód, że nasze zbawienie jest prawdziwe, a nasza nagroda czeka nas w niebie. Jakuba, pierwszy rozdział, 12 i 13 wersety mówią: błogosławiony mąż, który wytrwa próbę. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. A więc zobaczmy, to się zazębia. A więc nie możemy przegrać próby, bo mamy zbawienie, prawda? Bo zbawienie nas motywuje i daje nam pewność i daje nam tą absolutny fundament, że na Bożym gruncie stoimy, a z drugiej strony zachowujemy nasze zbawienie, bo przechodzimy próbę. A więc to się zazębia i musimy wiedzieć, że próby są po to, żebyśmy przez nie przeszli. Nie myślmy sobie, że próby są po to, żeby Bóg nas zgnębił. W próbach szatan nas atakuje, żeby nas zgnębić, ale Bóg jest tym, który nas cały czas podnosi. Im więcej prób, im więcej trudności, tym bliżej Bóg. Im ciemniejsza noc, tym Bóg nas bardziej chroni. Wiedzmy o tym. I tak mówi Słowo Boże. My mamy tą absolutną pewność, że Bóg nas będzie wspierał wtedy, kiedy przez trudności przechodzimy. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, ani sam nikogo nie kusi. Bóg nie jest podatny, żeby go kuszono, ani sam też nikogo nie kusi. My wiemy doskonale, że jesteśmy kuszeni przez te pożądliwości, które są w naszym ciele, ale jednocześnie też wiemy, że Bóg nam dał broń, nie broń fizyczną, ale broń, która jest skuteczna w zwalczaniu naszej pożądliwości. To jest coś, co jest skuteczne, aby zwyciężać w naszym życiu wszystkie te niewłaściwe zachcianki naszego ciała. I to jest ważne, abyśmy wiedzieli, że Bóg jest naszym wspomożycielem. I w modlitwie pańskiej Mateusza 6,13 powiedziane: i nie wprowadzaj nas na pokusę, ale nas ocal od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Inaczej mówiąc, modlimy się o to, żeby jak najmniej być w pokusach, jak najkrócej być w pokusach, aby odnieść zwycięstwo, aby Bóg nas ocalił, aby Bóg nas wyratował, aby Bóg nas wyciągnął. A więc zobaczmy, jeśli znajdujemy się w pokusie, jeśli znajdujemy się w trudności, to nie czekajmy długo, ale zacznijmy od razu się przeciwstawiać. Momentalnie zaczynaj iść przeciwko. To nie jest tak, że ty się zastanowisz i ty się zastanowisz i ty się zastanowisz. Jak pożar wybuchnie, to ty się zastanowisz, czy gasić, czy nie gasić, czy gasić, czy nie gasić. I myślisz, i myślisz, i myślisz, i myślisz, i w końcu już nie ma co ratować. To jest tak z pożądliwością w życiu człowieka. Jeśli zbyt długo czekasz, to później nie ma co już ratować. Wszystko zostało ogarnięte przez pożądliwość. Dlatego zacznij walczyć na samym początku. Od razu na samym początku zwalczaj, przeciwstawiaj się i nie dopuszczaj, żeby się rozpaliło. Namiętności w życiu człowieka, Słowo Boże mówi, trawią członki człowieka. Trawią, niszczą. To jest tak jak z rakiem, prawda? Jeśli stwierdzisz, że jest rak, to jak najlepiej, jak najszybciej go usunąć. Jak najszybciej. I lekarze twierdzą, że im szybciej raka usuniesz, tym większe prawdopodobieństwo, że nie powróci już. I taka jest prawda z rakiem duchowym, z rakiem grzechu, z rakiem pożądliwości. Trawi członki. A więc śpiesz się, żeby zwyciężyć i Bóg ci w tym na pewno dopomoże. Ale musimy stosować jedną zasadę, która tu została zawarta w tym fragmencie, który czytaliśmy na samym początku. Nie szemrajcie. Jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. My nie możemy być ludźmi, którzy narzekają. Jako wierzący ludzie musimy się oduczyć narzekania, oduczyć szemrania, takiego cichego pokąta gadania, obgadywania, oplotkowywania. My musimy się tego oduczyć. To jest coś, przeciwko czemu Słowo Boże wnosi swój sprzeciw. A to wnoszenie sprzeciwu przez Słowo Boże pochodzi od samego żywego Boga. Bóg powiedział, między tymi siedmioma rzeczami, których nienawidzi, jest sianie niezgody między braćmi, a między siostrami też. A sianie niezgody to jest właśnie szemranie, to jest właśnie oplotkowywanie. My musimy być z tym bardzo ostrożni, bo Słowo Boże mówi, jeśli wchodzimy w szemranie, to giniemy z ręki niszczyciela. Szemranie przeciwko Panu jest bardzo wyraźnie opisane, ja całego tego fragmentu nie będę czytał, ale jakiś tam fragment z tego przeczytam. 4 Mojżeszowa, 16 rozdział od 3 wersetu do 17 rozdziału 6 wersetu. Cały ten fragment opisuje nam dokładnie proces szemrania narodu izraelskiego. 4 Mojżeszowa, 16 rozdział, 3 i 4 wersety mówią tak. Połączyli się. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do nich, dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich, dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na oblicze swoje. Zobaczmy, jaka jest reakcja Mojżesza, kiedy ci ludzie coś takiego wypowiedzieli. To głównie synowie Koracha i wzniecili bunt w narodzie izraelskim. Mojżesz padł na oblicze swoje. Przed kim on tak padł? Przed tymi ludźmi padł? On padł ze strachu przed Bogiem, bo on wiedział, co to znaczy szemranie przeciwko Bogu. On wiedział doskonale, że to się tragicznie skończy. I wiecie, i faktycznie tak się zaczęło dziać. W 4 Mojżeszowej, w 17 rozdziale, w 6 wersecie zaczyna się coś. I 8 do 14 jeszcze przeczytamy. Nazajutrz, my wiemy, że w tamtym buncie Koracha, co Bóg zrobił. My doskonale wiemy, co Bóg zrobił. Tam w domu możecie sobie przeczytać. Ale myślę, że wiemy, jak się ziemia otworzyła, jak wlecieli prosto w ogień w ziemi. Nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówiąc, wyście spowodowali śmierć ludu Pana. Za to szemranie i za to, że Bóg zareagował na szemranie, oskarżyli znowu Mojżesza i Aarona. Znowu szemrali. Zobaczmy, niczego się nie nauczyli po tym, że ziemia się otworzyła i pochłonęła. Niczego się nie nauczyli. Znowu szemrają. 8 werset. A Mojżesz i Aaron przyszli przed namiot zgromadzenia. Wtedy przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Usuńcie się spośród tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnienia oka. Oni zaś padli na swoje twarze. Kto? Lud? Mojżesz i Aaron. Tylko ci dwaj ludzie zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. Nikt nawet nie przewidywał, co się będzie działo. a oni padają przed Panem, żeby przebłagać Boga, żeby ratował, żeby nie zniszczył tego narodu. I rzekł Mojżesz do Aarona, zanim cokolwiek Bóg powiedział, weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza, nasyp kadzidła i udaj się śpiesznie do zboru i dokonaj za nich przebłagania, gdyż Pan rozgniewał się i zaczęła się plaga. Jeszcze nikt o tym nie mówił, a Mojżesz już wiedział, co się zaczęło. Mojżesz doskonale wiedział. Bóg przystąpił do niszczenia ludu. Bóg przystąpił do niszczenia ludu. Aaron wziął kadzielnicę, jak mu powiedział Mojżesz, i pobiegł w sam środek zgromadzenia, gdzie już zaczęła się plaga wśród ludu. Nasypał kadzidła i dokonał przebłagania za lud. Stanął pomiędzy umarłymi i żywymi i plaga została powstrzymana. No, dwóch, trzech umarło, więc dobra sprawa. We właściwym czasie zareagowali. Nie, 14 werset mówi tak. Zmarłych od tej plagi było 14 700. 14 700 oprócz tych, którzy poginęli w związku ze sprawą Koracha. A więc w związku ze sprawą Koracha jeszcze więcej by było, gdyby tych wszystkich policzyć. Zobaczmy, jaka jest reakcja Mojżesza. Dokładnie taka jest reakcja Jezusa Chrystusa na te głupoty, które często my w życiu naszym robimy. Na to narzekanie, na to utyskiwanie, na to oplotkowywanie. Nie od razu grom z nieba przychodzi i niszczy nas. Jeżeli cokolwiek nie tak robimy, jeżeli zaczynamy szemrać, kochani, nam się wydaje, że Bóg nic przeciwko temu nie ma, że my zaczynamy narzekać, że my występujemy przeciwko sługom Bożym, że przez to występujemy przeciwko samemu Bogu. Nam się wydaje, nic się nie stało. No co się stało? No nic się nie stało. Mojżesz widział, co się dzieje. 14 700 osób zginęło. Kochani, ile zginie z powodu narzekania? Ile zginie z powodu szemrania ludzi przed Bogiem? My tego jeszcze nie wiemy. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby przed Bogiem złożyć przebłaganie. Jesteśmy tutaj po to, ażeby przebłagać Boga za nasz naród, za nasze miasta, za nasze wsie, za nasze domy. Bierz na siebie odpowiedzialność i wiedz, że to właśnie od takich ludzi jak ty i ja zależy, czy Bóg się zmiłuje nad naszym ludem. Czy Bóg się zmiłuje, czy razem ze wszystkimi ludźmi, którzy narzekają, utyskują, plotkują, poniesiemy karę. To od nas zależy, czy zaczniemy we właściwy sposób się zachowywać. W Biblii opisanych jest dużo więcej takich sytuacji, w których przychodzi niszczyciel wtedy, kiedy rzeczy się źle mają. Kiedy Bóg chce zareagować na niewłaściwe postępki ludzi. Podobnie też jeden anioł zabił pierworodnych w Egipcie. My to czytaliśmy i wiemy doskonale w 2 Mojżeszowej 12 rozdziale 23 wersecie. Jest to opisane. Tam cały ten fragment można czytać. Anioł zabił całą armię asyryjską, która oblegała Jerozolimę. W 2 Kroniki, 32 rozdziale 21 wersecie. Wiecie, ile jednej nocy anioł niszczyciel zabił Asyryjczyków? Będziemy za chwilę czytali ten werset. 185 000. 185 000 jednej nocy. Jak jeden anioł dał rady? Ano, niszczyciel da rady. Jeśli Bóg wyśle niszczyciela, tu już nie ma wyjścia, nie ma ratunku. Tylko przebłaganie może tutaj coś pomóc. A przypomnijmy sobie, jak Dawid kazał policzyć lud. Pamiętamy? W drugiej Samuelowej jest to opisane w 24 rozdziale, 15 wersecie. Nie czytam tego fragmentu, bo nie mamy po temu odpowiednią ilość czasu, ale możemy to zanotować i w domu sobie przeczytać. Druga Samuelowa, 24:15. Ile anioł zabił? 70 tysięcy mężczyzn. 70 tysięcy. Z powodu tego, że Dawid podjął niewłaściwą decyzję. Widzimy? I co wtedy pomogło, że się anioł niszczyciel zatrzymał? Znowu przyjście przed Boże oblicze z kadzidłem, prośbą do Boga, wstawieniem się do niebios, aby przyszedł Boży ratunek, Boże ocalenie. Szemranie, czyli narzekanie, jest więc bardzo niebezpieczną dla człowieka praktyką. To jest bardzo niebezpieczne w życiu człowieka. Bądźmy bardzo ostrożni w narzekaniu wobec Boga. Nie narzekajmy. Mamy coś do powiedzenia, to przyjdźmy i powiedzmy Bogu. Wylejmy nasze serce, ale nie narzekajmy. Jeśli Bóg kogoś wybrał i jeśli Bóg go szanuje i nadal utrzymuje go w służbie, to nic nam do tego, że Bóg go wybrał. Nie możemy narzekać na kogoś, kogo Bóg wybrał. Możemy prosić Pana, żeby go odwołał. Bo jak Bóg go powołał, to też tylko Bóg może go odwołać. Dlatego bądźmy pewni, że mamy działać w porozumieniu z Bogiem. Mamy działać zgodnie z Bożą wolą. Nie przeciwko Bożej woli, występować przeciwko temu, co Bóg ustanowił. Dlatego bądźmy pewni, że mamy być do Bożej dyspozycji, w Bożych rękach w działaniu. Mamy za naszą nogą patrzeć, gdy idziemy do domu Bożego. Mamy być ludźmi, którzy patrzą, czy nadal stoją przed Panem. A tak, kto mniema, że stoi, czytaliśmy na początku, niech baczy, aby nie upadł. Biblia przepełniona jest przykładami takich ludzi, którzy są zbyt pewni siebie. I takich przykładów w Słowie Bożym znajdziemy mnóstwo. Przy Powieściach 16:18 czytamy, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Jeśli jesteś wyniosły duchem, to oznacza, że to jest zapowiedź twojej ruiny. A jeśli masz w swoim życiu pychę, to znaczy, że upadniesz na pewno. Na pewno upadniesz. W Izajasza 37 rozdziale 36-38 jest powiedziane, i wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia, rano, wszyscy byli nieżywi, same trupy. Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy wrócił do swojej ziemi i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go mieczem Adrammelech i Sarezer, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Zobaczmy, jak się skończyła pycha Asyryjczyków i Sancheryba. Pycha, wyniosłość. Wtedy, kiedy on wysyłał posłów do narodu izraelskiego, jak szydził z Boga, przypominamy sobie? Jak wtedy prorok przyniósł to pismo i przed Bogiem rozwinął. Nie tak rozwinął, tylko tak rozwinął. Przed Bogiem, czytaj Boże, zobacz, co on o tobie mówi. Wtedy Bóg wypowiedział proroctwo. I wydawałoby się, nic się nie wydarzyło. Ale wydarzyło się zaraz niedługo. 185 tysięcy zginęło. On zwinął obóz, pojechał do Niniwy, tam gdzie mieszkał i jeszcze jego obydwaj synowie, właśnie jego synowie zabili go mieczem i uciekli. A więc wszystko się skończyło. Tak się kończy wyniosłość człowieka, pycha człowieka i wyniosłość serca. Dlatego bądźmy ostrożni, bo to są przykłady umieszczone w Piśmie Świętym, abyśmy się nauczyli ich przestrzegać. Tak jak czytaliśmy na początku, ja z oryginału specjalnie przeczytałem, bo tam jest powiedziane, że to zanotowane zostało w Biblii dla przykładu. Abyśmy co z tym zrobili? Włożyli to sobie do rozumu. Abyśmy umieścili to w swojej głowie. Umieść to w swojej głowie i w swoim sercu, że nie wolno szemrać. Umieść to w swojej głowie, bo to jest niezwykle ważne, abyśmy z tego zdawali sobie sprawę. W objawieniu Jana, w 3 rozdziale, 2 i 3 werset, przeczytamy też 17 później, jest powiedziane, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, strzeż tego. Upamiętaj się, jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Widzimy? My mamy być pokorni przed Bogiem, my mamy być uniżeni, my mamy z Bogiem współdziałać. Po prostu współdziałaj z Panem, bo Bóg czeka na twoje współdziałanie. Zobaczmy, jak stworzył człowieka, postawił go w raju, przychodził w porannym powiewie, żeby z człowiekiem rozmawiać. Po co? Żeby z nim współpracować, żeby z nim mieć społeczność, żeby uzgadniać, co będzie następnego dnia, co będzie następnego dnia, żeby wszystko w zgodzie czynić. Ale człowiek sobie znalazł innego kolegę i pogadał sobie z wężem. Widzimy? Dzisiaj ludzie też, zamiast rozmawiać z Bogiem, rozmawiają z szatanem. Dzisiaj ludzie też, zamiast rozważać wszystko z Bogiem, zamiast uzgadniać wszystko, co robić dalej w tej, w takiej, innej sprawie. Przychodzą do innych ludzi i pytają, a ty mi co doradzisz, a ty mi co doradzisz, a ty mi co doradzisz? Jeśli ci ludzie są prowadzeni Bożym Duchem Świętym, możesz ich pytać. Ale jeśli nie są prowadzeni Duchem Świętym, to o co chcesz ich pytać? Żeby ci doradzili, co szatan im podpowie? No bo innego wyjścia nie ma. Bądźmy tego pewni. My mamy być naprawdę ostrożni w tym świecie. 17 werset 3 rozdziału objawienia mówi, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz nawet, że pożałowania jesteś godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Bez Boga my jesteśmy nędzarzami, biedakami, ślepimi i gołymi. Bez Boga. Co chcesz Bogu przedstawić jako wartość? Złoto? Diamenty? Wiesz, ile Bóg ma złota i diamentów? Całe asteroidy w kosmosie latają, a niektóre z nich to jest sam diament. Cały kawał diamentu krąży. I Chińczycy i inni ludzie próbują coś jakoś wykombinować, żeby taką asteroidę sprowadzić jakoś w łagodny sposób na Ziemię. I wydaje im się, że jak taką diamentową asteroidę sprowadzą na Ziemię, to tacy bogaci będą. Nie będą bogaci. Bo wtedy tyle diamentów będzie na ziemi, że straci wartość. Nie myślą o tym nawet. Tak samo złoto. Są całe kawały, ogromne asteroidy, które są z czystego złota zrobione. Już Chińczycy o tym dowiedzieli się i cicho siedzą i myślą, jakby to sprowadzić. A Słowo Boże mówi, że w pewnym momencie złoto straci wartość, że nie będzie do niczego przydatne. Tyle go będzie. Co, asteroida przyleci? Bóg ma inne sposoby. Ludzie nawet nie wiedzą, ile jeszcze na ziemi jest złota. A jeśli Bóg odkryje je, okaże się, że wartość straci. Nie będzie co z nim robić. Jak czegoś jest za dużo, to traci wartość. Wiedzieliście o tym? Co, weźmiemy sobie cegły takie ze złota, będziemy na głowie nosić? Widzimy? Wartość ma Bóg. To jest najwartościowsze. Jezus Chrystus jest najwartościowszy. Dlatego nie szukaj wartości na tej ziemi. Szukaj Jezusa Chrystusa. To jest największy diament. A jak On będzie cię prowadzić, to cię wprowadzi do największych radości, do najpiękniejszych ulic tam w Królestwie swoim. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy współpracują z Bogiem, a nie narzekają. Jako ludzie wierzący musimy dbać o nasze życie duchowe tu na ziemi. Pewność siebie przynosi raczej porażkę niż dobry rozwój duchowy. Powinniśmy wejść w praktykowanie samokontroli, abyśmy nie zboczyli z drogi Bożej. Czy kontrolujesz siebie? Czy sprawdzasz siebie? Słowo Boże mówi, sprawdź siebie, czy na pewno kroczysz nadal jeszcze drogą Bożą. Sprawdź siebie, doświadcz siebie, czy masz jeszcze wiarę. A ludzie sięgają do kieszeni, patrzą, czy mają złoto, czy mają pieniądze. Sprawdź, czy masz wiarę. Bo jak masz wiarę, to będziesz miał wszystko, co jest ci do życia i pobożności potrzebne. Wiarę trzeba mieć. A po to, żeby mieć wiarę, to nie wolno szemrać. Nie wolno narzekać, nie wolno plotkować. Oduczmy się tego. Bo to jest coś, co nas zgubi, zniszczy. Dyscyplina to dziedzina obecnie zapomniana w Kościele. Dzisiaj o dyscyplinie bardzo mało się mówi. Nie naucza się, ani się jej nie stosuje. Wiecie dlaczego? W obawie przed utratą członków zboru. Kaznodzieje przestają dzisiaj mówić o dyscyplinie, bo to jest temat niepopularny. Niepopularny, można stracić członków zboru. Ja paru członków też straciłem. Jak zacząłem mówić o pewnych prawdach biblijnych, które są, to taka tak zwana prawda prawdziwa. Obrazili się na mnie i odeszli. Nie można tak głosić. To jest twarda mowa. Któż ją słuchać może? Powinienem pobiec za nimi, słuchajcie, źle mnie zrozumieliście, no słuchajcie, wracajcie. Nie ma... Jezus Chrystus pobiegł za tymi, do których powiedział, że jeśli ciało mojego jeść nie będziecie, nie możecie być moimi uczniami. Pobiegł za nimi? Nie. Ale to jest niepopularny temat. Bardzo potrzebny jest powrót do biblijnej praktyki stosowania dyscypliny wewnątrz wspólnoty wierzących ludzi. Bardzo ważne to jest. Pewien nauczyciel biblijny powiedział tak, wynotowałem to sobie. Mamy skłonność iść w kierunku nieposłuszeństwa i nazywamy to wolnością. Nieposłuszeństwo Bogu nazywamy wolnością. Trzymamy się przesądów i nazywamy je wiarą. Mamy zadowolenie w braku samokontroli i nazywamy to relaksem. Odrzucamy Boże wartości i nazywamy to wolnością życia. To stwierdził człowiek, ale jakże prawdziwe wypowiedział słowa. Samo nauczanie oczywiście nic nie pomoże. Jeśli osoby tworzące społeczność nie potrafią stosować dyscypliny wobec siebie samych. Jeśli my będziemy pilnować innych wokół nas, czy są zdyscyplinowani, a siebie nie będziemy pilnować, nic to nie pomoże. Musimy zacząć dyscyplinować sami siebie. Sama dyscyplina jest ograniczeniem osobistej wolności na rzecz wspólnego dobra. Ograniczasz siebie po to, żeby dla wszystkich było dobrze. Musimy się temu poświęcić. Musimy zacząć to robić. Jezus Chrystus powiedział, że musimy wyrzec się siebie dla Niego i dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Musimy zaprzeć się samych siebie. Czyż Jezus Chrystus tego nie mówił? Dokładnie tak mówił. Samozaparcie jest postawą wynikającą z osobistej decyzji. Samozaparcie nigdy nie będzie stosowane w moim życiu, jeśli ja nie podejmę takiej decyzji. Jest dobrowolnym poddaniem siebie pewnym biblijnym zasadom, zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu społeczności. Musimy siebie poddać zasadom biblijnym. Samodyscyplina to cecha charakteru pozwalająca na kontrolę własnych pragnień, działań i nawyków. Jak trudno jest zmienić swoje nawyki. Ja wchodziłem do domu i moje kapcie stały tu, a nie 2 centymetry w lewo, ani 2 centymetry w prawo. Mają stać tu. Nawyk. Moje skarpetki stawiałem tu. Czyli zawsze brudne. To jest moja zasada. Widzimy, jakie można mieć zasady? Ale my musimy być podatni na zmiany. Jeśli Bóg nam powie, że twoje nawyki musisz zmienić, to masz zmienić. Ale po to, żeby je zmienić, musisz podjąć decyzję. Samodyscyplina. Robię to, co Bóg mi mówi. Musimy zmienić zasady naszego postępowania. Musimy stosować wobec siebie wstrzemięźliwość, która jest owocem działania Ducha Świętego. Wstrzymać się od czegoś. Zobaczmy, jak trudno jest ludziom wstrzymać się od czegoś. Przychodzi człowiek do sklepu i patrzy, o to mi się podoba, to mi się podoba, to mi się podoba. Sięga do kieszeni, nie ma pieniędzy. Czy podejmuje decyzję, w takim razie nie kupuje? Nie, no jak? Pożyczkę biorę. Kupuję, nisko oprocentowane. PKB zero. Tu kupuję, na pewno kupuję. Potrafi się wstrzymać? A Bóg chce ciebie i mnie tego nauczyć. Diabeł chce ciebie tego oduczyć, a Bóg chce ciebie tego nauczyć. Czy to oznacza, że Bóg nigdy nie chce, żebyśmy coś kupowali? No jak? Bóg chce nas błogosławić. Obficie błogosławić. Bóg zawsze swoje dzieci trzyma na tym świecie jako największych biedaków, na przykład Abraham, Job. To byli tacy biedacy na tej ziemi, czy tak? No właśnie. Jak nie spojrzymy na całe Pismo Święte, to zobaczymy, że Bóg wcale nie chciał, żebyśmy byli biedakami. Ale chce, żebyśmy byli Jego dziećmi, współpracującymi z Nim. On chce nam dać. Obfitość chce nam dać. Ale czy potrafisz się wstrzymać? Czy potrafisz powiedzieć sobie nie? A wtedy Bóg cię nauczy, jak to się idzie dalej. Samokontrola to chętne poddawanie się sprawdzianom. Żeby siebie skontrolować, to musisz siebie sprawdzić. Słowo Boże niejednokrotnie zachęca nas do poddania się testowi wiary. Tej próbie musimy poddać się z własnej woli. Sami musimy się do tego zmusić. Musimy sprawdzić siebie. A Słowo Boże w 2 Koryntian, w 13 rozdziale, w 5 wersecie mówi tak. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy co? Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Wiecie? To dobrze. To jeszcze poddajcie siebie próbie. Czy macie wiarę? Poddajcie siebie. To jest ważne. Jeśli chcemy być w służbie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, musimy siebie kontrolować. I jak Słowo Boże mówi, i rozniecić na nowo w sobie działanie Bożego Ducha Świętego. Sprawdź siebie i rozpal w sobie na nowo działanie Ducha Świętego. Dbaj o stan swojego życia duchowego. To nie jest tak, że masz przyjść do kogoś drugiego i tak popatrzeć, no, jak tam duchowo stoimy? Bo może spowodować tylko zdenerwowanie u tej drugiej osoby. Zadaj to pytanie sobie. Stajesz na kolana przed Bogiem. No, Boże, jak tam ja duchowo stoję? Ha, ha, ha. No właśnie. Bóg na to czeka. Trwajmy w pokorze przed Panem i przed Jego sługami. Trwaj w pokorze przed Bogiem, ale też przed tymi sługami, których On wyznaczył. Sami też bądźmy Bożymi sługami wiernymi i stabilnymi. Nie upadajmy na duchu, ale płomienni duchem Panu służmy. To jest wszystko Słowo Boże. A my mamy się nauczyć chodzić Bożymi drogami. Dlatego nie patrz na kogoś obok ciebie, kogo by tu trzeba było sprawdzić. Od dzisiaj każdy sprawdza sam siebie. Oczywiście możemy się unieść pychą i powiedzieć, ja nie potrzebuję siebie sprawdzać, bo mój poziom duchowy jest tak wysoki, że nie muszę się z nikim porównywać. Wiesz, kto tak powiedział? Anioł, który się potem stał szatanem. Ja mój tron postawię ponad tronem Bożym. Aż trudno sobie to wyobrazić. Jaki głupi. Nie bądźmy nierozsądni w naszym życiu.